No właśnie. Nie opadła szczęka, więc nic nie powiem. Magda Manasterska.
Dzień dobry.
Beata Szewczyk, witamy Państwa pięknie i witamy naszych gości. Ja przed chwilą dostałam taką informację, o której przyznaję zapomniałam, bo ja ją miałam gdzieś tam z tyłu głowy.
Zapisaną gdzieś tam w swoich wielkich notatkach.
Ale jak zobaczyłam mamę, to po prostu, nie wiem.
No musimy powiedzieć, no tutaj nie mama wierzę. I tata to wyglądają na lat 20.
No w porywach 25.
Ewentualnie 25, a dzieci jest czworo. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry,
kochani.
To jest rodzina, państwo Matwiejczykowie, dobrze odmieniam? Bo zawsze mam problem z tymi nazwiskami. Basia, Łukasz, to są rodzice. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Jest też z nami Zuzia, która ma lat 9. Dzień dobry, Zuzia.
Dzień dobry.
Jest też Tymek, lat 7, już mi powiedział.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest też Weronika, która ma 1,5 roku, która teraz jest zajęta oglądaniem książeczki. Jest też Kuba, który ma lat 11,5. I Kuba jest na zajęciach.
Tak, Kuba najstarszy, 11,5. I trudno uwierzyć w to, że tak młodzi ludzie, wyglądający tak fantastycznie, mają już takiego dużego syna. Niezwykła.
Ja nie jestem pod wielkim wrażeniem. Młodzi, ale może to akurat nie jest dobry temat na rozmowę.
Dokładnie tak. Słuchajcie, jak wy ogarniacie, bo Łukasz jest lekarzem. No właśnie, i o to chodzi. I to jest właśnie, i to jest to, o co nam chodziło, żeby tak było, bo tak ma być.
Rodzinnie. W
1,5 roku, rodzinnie, oczywiście. Łukasz jest lekarzem, a bycie lekarzem to jest praca w zasadzie przez całą dobę. To są dyżury, to są pacjenci, to jest gabinet, to jest przychodnia, to jest mnóstwo takich zajęć, które tak naprawdę ten czas zawodowy wydłużają czasem w nieskończoność, do kilkunastu godzin na dobę.
Ja myślę, że kluczem do tego jest odpowiedni podział, bo oczywiście ja jestem tatą dla dzieci, Basia jest mamą, ale w domu i wokół niego nie ma czegoś takiego jak męskie zajęcia czy żeńskie, po prostu dzielimy się wszystkim. Tak, żeby ten grafik spiąć i żeby wszystko było zrobione, co trzeba i żeby został jeszcze nam czas dla siebie i to też się zdarza. Może nie codziennie, ale się zdarza. I myślę, że to jest klucz. Ja wracając z dyżuru nie kładę się spać. Ile razy byłem pytany, słuchaj, jak po tych 24 godzinach jesteś już w domu, to co, idziesz spać? Przez 10 lat zdarzyło może mi się 3-4 razy.
To jak twoja forma, Łukasz? Jak ty to właściwie dajesz radę?
Śpię w każdych warunkach i na stojąco, na siedząco.
O, to jest jak sen matki wielodzietnej, prawda, Basia? Że po prostu bardzo szybko się regenerujemy.
No, można tak powiedzieć. Myślę, że kierujemy się dwoma zasadami. Teraz to jest trochę trudne, bo mieliśmy taką zasadę, że najpierw ratownik, później ratowany. Ale nasza najmłodsza córka jest takim ewenementem i ona troszeczkę zmienia nasz styl i podejście do tematu, albo może my po prostu mamy już mniej sił i cierpliwości. Natomiast też trzymamy się zasady Garfielda, jak coś działa, to nie naprawiamy i lepsze jest wrogiem dobrego.
Czyli jak funkcjonuje i ten Łukasz po 24 godzinach pracy z pacjentami wraca do domu.
No tak, ale Łukasz wraca po 24 godzinach pracy z pacjentami, a ja opieki nad dziećmi, tak. Więc jakby jesteś myślę, że w podobnym stanie
psychiczno-fizycznym.
Przy czwórce dzieci tak. To nawet może być tak, że ty możesz być, Basiu, w nieco gorszym stanie niż Łukasz, bo czasami dyżur trafi się spokojniejszy. Czy to w twojej specjalizacji to nie działa? Nie ma tak.
Jeszcze powiedzmy, Łukasz, jakiej specjalizacji jesteś, bo tutaj tego nie powiedziałeś.
Jestem neonatologiem i rzeczywiście zdarza się, że jest cała noc nawet spokojna, ale wiadomo, że wojny i porodu nikt nie przewidzi, więc to jest absolutnie niezależne od nas i pacjentki przychodzą mamy rodzić o każdej porze dnia i nocy w przeróżnej ilości. Czasami jest to jedna po drugiej, czasami jest trochę przerwy, ale bywa i także jest kilkanaście porów, kilkunastu młodych, nowych gdańszczyn, gdynian, sopocian. Nie tylko, bo do Trójmiasta przyjeżdżają mamy spoza tej aglomeracji i rzeczywiście dzieje się.
Ja chciałam tylko zobrazować, bo ja moje ostatnie dziecko urodziłam, tak jak podobnie zresztą jak Basia, 1,5 roku temu mniej więcej. I chciałabym zobrazować Państwu, jak wygląda szpital i porodówka. Ja rodziłam akurat na Zaspie i któregoś wieczoru, kiedy ja czekałam, no bo musiałam być trochę wcześniej w szpitalu i czekałam na ten swój poród, na ten dzień, kiedy rzeczywiście już będę mogła pójść na ten trakt porodowy. to przyszedł do nas lekarz, który miał być na obchodzie. Czekałyśmy na niego do 22:00 i przyszedł i powiedział: przepraszam, że tak późno, ale przyjęliśmy dzisiaj 41 porodów. Zdarza się.
Może to chodziło o pacjentki, ale
41 nie da się.
Połowę z tego 20, około 20 porodów to bardzo prawdopodobne. Z coraz większymi, że tak powiem, oczami czytałem takie wspomnienie na stronach Trójmiejskiego Portalu dotyczące porodów w pierwszej połowie XX wieku. I jak usłyszałem, że codziennie, nie wyjątkowo raz w miesiącu czy raz na pół roku rodziło się po 20 parę dzieciaków w szpitalu przyklinicznej, to naprawdę z niedowierzaniem i współczuciem z drugiej strony myślałem o kolegach, koleżankach, którzy wtedy pracowali i musieli tak samo dobrze zająć się tymi dziećmi, matkami. To jest naprawdę ogrom pracy, ale też ogrom radości i szczęścia, bo ja mam to szczęście, że pracuję w takim miejscu i w takiej specjalizacji, że to jest, pomimo tego, że to jest szpital, to wiąże się z ogromem radości, szczęścia i większość tych historii, które mają miejsce w oddziale neonatologii, na oddziale położniczym, no to są historie cudowne, wspaniałe, szczęśliwe, z happy endem.
Te punkty Apgar to ty rozdajesz?
Jeśli jestem przy porodzie, to ja. Często jestem, dlatego że pracuję obecnie w klinice neonatologii, gdzie niestety dużo mam, które się zgłasza do porodu, to są mamy obciążone wieloma problemami, nadciśnieniem, cukrzycą i wieloma innymi. I dla zabezpieczenia ich dzieci, dla też no nawet poczucia bezpieczeństwa tych matek, jesteśmy często przy porodach i towarzyszymy położnej, położnikowi, matce, dziecku, które się rodzi, żeby na wszelki wypadek być na wyciągnięcie dłoni i w razie czego pomóc, ale tak jak wspomniałem, większość z tych porodów kończy się dobrze i możemy dać 10 punktów w skali Apgar ku radości wszystkich dookoła.
I całe szczęście o to, jak wygląda wasze życie i no, jak sobie zorganizować to życie z lekarzem i jeszcze mamą, która od czasu do czasu pozwala sobie na to, żeby jednak pracować i to wszystko pięknie ogarnia i jeszcze na wakacje nawet zdążą pojechać. To o tym rozmawiamy.
To jest po prostu coś niebywałego, proszę państwa. My się wszyscy będziemy uczyć bez względu na ilość dzieci, bez względu na wiek. Myślę, że od rodziny Matwiejczyków możemy się nauczyć naprawdę wielu bardzo ciekawych umiejętności i rzeczy. Są pacjenci, to jest gabinet, to jest przychodnia, to jest mnóstwo takich zajęć, które tak naprawdę ten czas zawodowy wydłużają czasem w nieskończoność, do kilkunastu godzin na dobę.
Ja myślę, że kluczem do tego jest odpowiedni podział, bo oczywiście ja jestem tatą dla dzieci, Basia jest mamą, ale w domu i wokół niego nie ma czegoś takiego jak męskie zajęcia czy żeńskie, po prostu dzielimy się wszystkim, tak żeby ten grafik spiąć i żeby wszystko było zrobione co trzeba. I żeby został jeszcze nam czas dla siebie i to też się zdarza, może nie codziennie, ale się zdarza i myślę, że to jest klucz. Ja wracając z dyżuru nie kładę się spać. Ile razy byłem pytany, słuchaj, jak po tych 24 godzinach jesteś już w domu, to co, idziesz spać? Przez 10 lat zdarzyło może mi się 3-4 razy.
To jak twoja forma, Łukasz? Jak ty to właściwie dajesz radę?
Śpię w każdych warunkach i na stojąco, na siedząco.
O, to jest jak sen matki wielodzietnej, prawda, Basia? Że po prostu bardzo szybko się regenerujemy.
No, można tak powiedzieć. Myślę, że kierujemy się dwoma zasadami. Teraz to jest trochę trudne, bo mieliśmy taką zasadę, że najpierw ratownik, później ratowany. Ale nasza najmłodsza córka jest takim ewenementem i ona troszeczkę zmienia nasz styl i podejście do tematu. Albo może my po prostu mamy już mniej sił i cierpliwości. Natomiast też trzymamy się zasady Garfielda. Jak coś działa, to nie naprawiamy i lepsze jest wrogiem dobrego.
Czyli jak funkcjonuje i ten Łukasz po 24 godzinach pracy z pacjentami wraca do domu.
No tak, ale jeszcze... Łukasz wraca po 24 godzinach pracy z pacjentami, a ja opieki nad dziećmi, tak. Więc jakby jest myślę, że w podobnym stanie
psychiczno-fizycznym.
Przy czwórce dzieci tak. To nawet może być tak, że ty możesz być, Basiu, w nieco gorszym stanie niż Łukasz, bo czasami dyżur trafi się spokojniejszy. Czy to w twojej specjalizacji to nie działa? Nie ma tak.
Jeszcze powiedzmy, Łukasz, jakiej specjalizacji jesteś, bo tutaj tego nie powiedziałeś.
Jestem neonatologiem i rzeczywiście zdarza się, czy jest cała noc nawet spokojna, ale wiadomo, że wojny i polodu nikt nie przewidzi, więc to jest absolutnie niezależne od nas i pacjentki przychodzą, mamy rodzić o każdej porze dnia i nocy. Przeróżne ilości, czasami jest to jedna po drugiej, czasami jest trochę przerwy, ale bywa i tak, że jest kilkanaście porów, kilkunastu młodych, nowych gdańszczan, gdynian, sopocian. Nie tylko, bo do Trójmiasta przyjeżdżają mamy spoza tej aglomeracji i rzeczywiście dzieje się.
Chciałam tylko zobrazować, bo ja moje ostatnie dziecko urodziłam, tak jak podobnie zresztą jak Basia, półtora roku temu mniej więcej. I chciałabym zobrazować Państwu, jak wygląda szpital i porodówka. Ja rodziłam akurat na Zaspie i któregoś wieczoru, kiedy ja czekałam, no bo musiałam być trochę wcześniej w szpitalu i czekałam na ten swój poród, na ten dzień, kiedy rzeczywiście już będę mogła pójść na ten trakt porodowy. To przyszedł do nas lekarz, który miał być na obchodzie. Czekałyśmy na niego do 22 i przyszedł i powiedział: przepraszam, że tak późno, ale przyjęliśmy dzisiaj 41 porodów. Zdarza się.
Może to chodziło o pacjentki, ale
41 nie da się.
Połowę z tego 20, około 20 porodów to bardzo prawdopodobne. Z coraz większymi, że tak powiem, oczami czytałem takie wspomnienie na stronach Trójmiejskiego Portalu dotyczące porodów w pierwszej połowie XX wieku. I jak usłyszałem, że codziennie, nie wyjątkowo raz w miesiącu czy raz na pół roku rodziło się po 20 parę dzieciaków w szpitalu przy klinicznej, to naprawdę z niedowierzaniem i współczuciem z drugiej strony myślałem o kolegach, koleżankach, którzy wtedy pracowali i musieli tak samo dobrze zająć się tymi dziećmi, matkami. To jest naprawdę ogrom pracy, ale też ogrom radości i szczęścia, bo ja mam to szczęście, że pracuję w takim miejscu i w takiej specjalizacji, że to jest, pomimo tego, że to jest szpital, to wiąże się z ogromem radości, szczęścia i większość tych historii, które mają miejsce w oddziale neonatologii, na oddziale położniczym, no to są historie cudowne, wspaniałe, szczęśliwe, z happy endem.
Te punkty Apgar to ty rozdajesz?
Jeśli jestem przy porodzie, to ja. Często jestem, dlatego że pracuję obecnie w klinice neonatologii, gdzie niestety dużo mam, które się zgłasza do porodu, to są mamy obciążone wieloma problemami, nadciśnieniem, cukrzycą i wieloma innymi. I dla zabezpieczenia ich dzieci, dla też no nawet poczucia bezpieczeństwa tych matek, jesteśmy często przy porodach i towarzyszymy położnej, położnikowi, matce, dziecku, które się urodzi, żeby na wszelki wypadek być na wyciągnięcie dłoni i w razie czego pomóc, ale tak jak wspomniałem, większość z tych porodów kończy się dobrze i możemy dać 10 punktów w skali Apgar ku radości wszystkich dookoła.
I całe szczęście o to, jak wygląda wasze życie i no, jak sobie zorganizować to życie z lekarzem i jeszcze mamą, która od czasu do czasu pozwala sobie na to, żeby jednak pracować i to wszystko pięknie ogarnia i jeszcze na wakacje nawet zdążą pojechać. To o tym porozmawiamy.
To jest po prostu coś niebywałego, proszę Państwa. My się wszyscy będziemy uczyć bez względu na ilość dzieci, bez względu na wiek. Myślę, że od rodziny Matwijczyków możemy się nauczyć naprawdę wielu bardzo ciekawych umiejętności i rzeczy.
Tak, no to rzeczywiście wieczorem zamiast nie wiem, obejrzeć jakiś film, tak, no to siadam do zdjęć najczęściej, bo pracuję jako fotograf. Więc no rzeczywiście...
A, to ja już wiem, skąd ja znam to nazwisko. Ja znam zdjęcia i ja kojarzę, że one są piękne.
Oj, tam.
I że ty masz wielki talent, Basiu.
Nie biorę wiele
zleceń. Ale jest to też pasja,
nie
chyba,
poświęcam czasu na promocję, bo po prostu tego czasu nie mam, ale nie narzekam. Co jakiś czas mam bardzo fajne zlecenia, z których się cieszę i bardzo lubię swoją pracę.
Ja chciałam nawiązać jeszcze do takiego projektu, który stworzyłyście parę lat temu, bo on się wziął pewnie też z twojej pasji, czyli fotografii, ale też właśnie z rodzin wielodzietnych, bo stworzyłyście takie stowarzyszenie, Mamy
tak.
Więcej, które zrobiło piękne sesje zdjęciowe, pokazujące wielodzietne rodziny w bardzo fajnej przestrzeni. One miały chyba tak troszeczkę odczarować te wielodzietne rodziny i taki stereotyp, który się wokół tych rodzin wielodzietnych kręci jakoś tak.
Ja nie, w ogóle tego nie rozumiem, to jest jakiś to nie znaczy, wiem skąd się to bierze.
Na pewno tak, na pewno chciałeś się pokazać, że takie rodziny są pełne życia miłości, radości, takiej spontaniczności, która też jest nam czasem potrzebna. Ja na przykład jestem osobą, która się ciągle czegoś boi, a ja po prostu w takiej codzienności trzeba ciągle stawiać nowym wyzwaniom czoła i na pewno to dodaje też właśnie siły, takiej pewności siebie, kreatywności. Myślę, że rodziny wielodzietne to jest taki skarb, to jest taka odpowiedź na wiele problemów dzisiejszego świata, też takich społecznych i jakichś emocjonalnych ludzi, bo u nas zawsze jest pełno osób, które mogą wesprzeć, przytulić w naszym domu. Jest zawsze możliwość zorganizowania jakiejś imprezy na przykład, prawda?
No właśnie, Zuzia, tym jak wy się czujecie tak, że właściwie to was tak trochę dużo jest w domu, co?
No i fajnie się z rodzeństwem bawić. Szczególnie z bratem się czasami mam bronię i się bijemy. I ja lubię w ogóle kibicować mojemu rodzeństwu. Lubię też żeglować.
Tak, mają też szansę czasem w klubie pożeglować, sami spróbować tego, co... Ale nie chcieli zrezygnować ze swoich dziedzin i przenieść się.
A skąd ten pomysł, Tymku, na judo? To ty wymyśliłeś, czy ci ktoś to tak zaproponował? Może byś spróbował trenować?
Nie pamiętam już.
A kiedy ale zacząłeś trenować? Ile miałeś lat? Jak zacząłeś treningi? Bo masz teraz 7.
5.
Dwa lata już. No. To już poważny zawodnik z ciebie, Tymek.
Proszę bardzo. Nie ma żartów. Lubisz to? Lubisz trening?
Lubisz trening, Tymek?
Lubię też szachy.
O,
i ostatnio mi się udało zrobić tak na ostatnim treningu szachów, że mogę pojechać do Kartus na zawody.
Wow.
No to będzie kategoria pewnie.
A Tymek, powiedz mi, ty już chodzisz do szkoły?
Drugiej klasy.
Do drugiej klasy już. To jak udaje ci się łączyć i te szachy, i to judo, i tą szkołę, i te zajęcia wszystkie, i te lekcje, które trzeba odrabiać, co?
No w sumie prawie w ogóle nie jestem zbyt w domu.
No co ty mówisz? Trochę tam jest.
No ale w sobotę i niedzielę to jesteś.
No. Lubię też harcerstwo, no bo w sumie różne rzeczy tam. Fajne gry mamy, fajnego drużynowego. Swojego kuzyna mamy starszego, jako takiego wspierającego.
Doradcy.
O właśnie.
Pomaga drużynowemu w opiece nad cechami.
Zuzia, a ty nam trochę opowiesz o sobie. To jest taniec, który uprawiasz, to jest nowoczesny, czy to jest taki taniec w parach klasyczny?
I współczesny.
Aha, to mamy tak. Jak często trenujesz? Ile razy w tygodniu?
Zdarza się, że 2 razy breakdance w tygodniu.
No raz. No. Chyba, że nadrabiają zajęcia.
I raz w tygodniu w poniedziałki współczesny.
I też pytanie, skąd taka pasja?
Nie wiem, po prostu tak poczułam, że to jest moją pasją. To, że po prostu to lubię, że bardzo lubię to uprawiać.
I tyle. I tak jest. Tak. I jeździsz na jakieś zawody, masz jakieś sukcesy, jakieś puchary już w domu są, czy dopiero pracujesz nad tym?
Nie, na razie pracuję.
Dla przyjemności, tak. Prawda? Dla przyjemności. O, to jest to.
Znaczy, pozwolę sobie wrócić, że my obserwując Zuzię i to, że ona robiła różne figury, fikołki, wisiała gdzie się dało, jak na trzepaku, na łóżku piętrowym, wszędzie. Jak kiedyś wybraliśmy się na wspólny taki wypad z okazji jej komunii i przemierzyliśmy długie kilometry spacerując, to nie szła spokojnie, nigdy tylko właśnie robiła jakąś gwiazdę i tym podobne. Widząc
czyli
to,
poszliście Masią, trochę tropem tego, jak
tak,
ona
tak, poszliśmy tropem tego i wysłaliśmy właśnie do teatru muzycznego. Tam są wspaniali ludzie, którzy się nią zajęli i pomogli jej rozwijać właśnie tą pasję, ten talent, a jeśli chodzi o taniec, na który chodzą razem na breakdance, to się wiąże z tym niesamowita historia, bo byliśmy na jednych z naszych wakacji i widzieliśmy pewną grupę, która zainicjowała taki pokaz taneczny, który bardzo się spodobał dzieciom i po powrocie zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie mogliby to ćwiczyć, trenować i znaleźliśmy człowieka, który zaczął ich uczyć, po czym odnaleźliśmy go w pewnym momencie na naszych zdjęciach, że to był ten sam człowiek, który 2000 kilometrów od Gdyni tańczył na placu.
Coś niezwykłego, absolutnie historia.
Tak. I zainspirował i zainspirował nas, nasze dzieci do tego, żeby spróbować i ćwiczą do dzisiaj. Zobaczymy.
Jakie to jest fajne. Nie wiem, no dla mnie, nie wiem jak państwo, jak słuchają tego, to jest po prostu niesamowite. Niesamowite, jakby to wszystko ogarniacie. I cudowne dzieci. I wracamy za chwilę do tej opowieści.
Wracamy i ja was na pewno proszę się przygotować, drodzy państwo. Zapytam, dlaczego jesteście wielką włoską rodziną? To mnie bardzo interesuje.
To jest też tak, to jest fascynujące.
Wybory samorządowe w 2018 roku. Radio Gdańsk gorąco namawia do wzięcia w nich udziału.
Idę na wybory po raz pierwszy, ponieważ chcę zobaczyć, czy mój głos ma wpływ na to, co się dzieje wokół mnie.
21 października idź i zagłosuj. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie.
Reklama. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Klub Ucho zaprasza na koncert zespołu Wawa Muffin. 26 października, godzina 20. Sponsorem klubu Ucho jest grupa Energa. Patronat medialny Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk.
I raz, i dwa. Stefan, co tak skrzypi?
Podłoga, ma już swoje lata. Ciesz się, że to nie nasze stawy.
Na szczęście używamy Artron Complex.
Suplement diety Artron Complex zawiera istotne i naturalne składniki chrząstki stawowej. Tylko chrząstka z odpowiednią ilością chondroityny i glukozaminy wykazuje prawidłową elastyczność i zdolność do wytwarzania mazi stawowej. Dodatkowo zawiera L-cysteinę. Kompleksowy.
Musimy jeszcze przećwiczyć te kroki. W końcu to wesele naszej córki.
Pokażemy młodym, jak się tańczy.
Artron Complex. Naturalne składniki chrząstki stawowej. Takeda Farma.
Nie pozwól pamięci zarastać trawą. Sprzątnij grób obok. Druga edycja ogólnopolskiej akcji Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie rozpocznie się w środę 24 października o godzinie 11 na starym cmentarzu przy ulicy 3 Maja w Wejherowie i potrwa tydzień. Zapraszamy szkoły, instytucje, organizacje społeczne i osoby prywatne. Zadbajmy razem o nekropolię i miejsca pamięci narodowej. www.muzeumpiaśnickie.pl. Patronat Radio Gdańsk.
Tref Sopot przystępuje do walki z Mistrzem Polski. 20 października o 12.40 do Ergo Areny przyjeżdża złoty medalista poprzedniego sezonu Anwil Włocławek. To będzie elektryzujący początek soboty. Bądźcie z ekipą żółto-czarnych. Bilety już od 10 zł na sercesopotu.pl. Na mecz zapraszają Trefl S.A., producent puzli, gier i zabawek, miasto Sopot, port lotniczy Gdańsk oraz grupa GPEC. Ergo Arena, sobota 20 października, godzina 12.40. Koszykarzom kibicuje Radio Gdańsk.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Rodzina, 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 rodzina. Nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma, samotnyś jak pies.
No i jesteśmy podobnie na antenie.
Tak się zastanawiam właśnie. Rodzina Matwiejczyków, Basia i Łukasz plus ich dzieci, łącznie czworo, w naszym studiu troje. Czy wy w swojej rodzinie macie takie chwile, żeby pobyć sobie samemu i czy w ogóle tego potrzebujecie? Czy może to już jest tak, że jak jest was tak dużo, no to po co mamy spędzać czas oddzielnie?
We dwoje, tak?
A we dwoje albo w ogóle tak? W samotności takie, że Basia sama, Łukasz sam. Albo dzieci też
nie,
może.
Nie, myślę, że my jesteśmy tak ze sobą stęsknieni przez specyfikę pracy Łukasza, że po prostu chyba bym nie chciała jakoś tam specjalnie szukać takiego czasu dla siebie, bo w pierwszej kolejności teraz szukam czasu z moim mężem. Ale to myślę, że to jest taki okres przejściowy, bo jednak jak dzieci są starsze, to już takie w wieku tym Kazuzi i Kuby, no to, to już jest właściwie taka bułka z masłem trochę, nie? Bo wiadomo, że trzeba ich zawieźć, przywieźć, pogadać, omówić, pomóc w lekcjach, poprzytulać wszystkich porówno i z wszystkimi spędzić czas, ale no, najgorszy szogun to jest ta mała. Ona robi po prostu tornado tam, gdzie się przechodzi i to jest naprawdę wyzwanie, opieka nad takim małym dzieckiem, więc podziwiam mamy, które rzeczywiście mają na przykład bliźnięta. To po prostu jest dla mnie czapki z głów. A natomiast to taki, myślę, że czas przejściowy, że mamy tak trochę ciężej, ale no naprawdę nie czuję się jakoś tym przygniecona. Natomiast na pewno staramy się, chociaż jest to trudne, żeby każde z dzieci miało czas na przykład z tatą. Więc wymyśliliśmy, że w prezencie komunijnym na przykład cała rodzina się zrzuca i jadą do Legolandu z tatą na wypad taki szalony. Już tak Kuba i Zuzia wyjechali z tatą i dobrze się, myślę, bawili.
Czyli wtedy wyjeżdżacie jeden wtedy, na jeden?
Tak.
To dziecko
tata
komunijne takie, tak?
Ponieważ ja w ogóle nie lubię latać, więc tata stawia czoła wszystkim tam, tamtejszym rozrywkom i niedługo będzie przewodnikiem.
Ja też nie zbyt lubię latać.
Też nie lubisz latać?
Ale za to wiesz, zjeżdżać na wszelkiego rodzaju dzikich zjeżdżalniach i wypełniłaś, zrealizowałaś wszystkie swoje potrzeby i marzenia na tym wyjeździe.
A ja przeżyłem.
No to przetrwał i przeżył.
Z przerażeniem patrzył na to, co się tam działo.
To zapytam was o tą wielką włoską rodzinę, bo jak się umawiałyśmy na spotkanie dzisiaj z Basią i rozmawiałyśmy o Włoszech i o waszym wyjeździe, no bo daje wam się podróżować na szczęście, to wspomniałeś, że któreś z twoich dzieci określiło waszą rodzinę jak taką wielką włoską rodzinę. Czy ty już wymyśliłaś, dlaczego takie określenie się pojawiło?
Tak. Obawiam się, że to jest, że jestem jak taka włoska mama, która chodzi i pokrzykuje. A no dzieciaki, dlaczego myślicie, że dlaczego tym, jak ty powiedziałaś?
No bo jesteśmy strasznie głośni.
A, wszystko jasne.
No nie, się to dlatego, było, że jeździmy często do Włoch.
A, no lubimy podróżować, na pewno.
No
bardzo.
Macie właśnie takie ulubione rodziny, nieulubione miejsca, gdzie z
nie,
dziećmi
znaczy,
jest fajnie.
My mamy taką chyba nerwicę już codzienności i jak jedziemy, to ciągle się przemieszczamy i robimy kolejne tysiące kilometrów. Jeździmy samochodem najczęściej, ze względów oczywiście na koszty i też czas wakacyjny, więc mamy namiot i z tym namiotem albo też, bo akurat no, tutaj niestety trochę się różnimy z moim mężem, bo ja jestem człowiekiem kempingu, mój mąż niekoniecznie.
No i pamiętam jeden kemping, w którym nawet może do 6 rano, a czasami do 24, była jakaś dyskoteka, bo przeboje włoskie. Bo...
Tak,
no włoskie kempingi to są wyjątkowe.
No, to była masakra.
Ale Zuzia poszła i imprezowała tam.
Ja też.
Czyli pobawiliście się po prostu.
Tak, zmieniamy miejsca, wyjeżdżamy. W tym roku udało nam się tak pojechać, że pierwsze 3 noclegi mieliśmy tego zarezerwowane, a dalej jechaliśmy bardzo spontanicznie. Mamy samochód na gaz, więc ta spontaniczność była możliwa we Włoszech. I rzeczywiście zajechaliśmy aż na Sycylię i wróciliśmy szczęśliwie do domu, ale tak wyjeżdżamy co roku. Czasem naprawdę musiały być to bardzo niskobudżetowe wyjazdy. Potrafiliśmy jechać na przykład 90 na godzinę na Chorwację, żebyśmy mogli wrócić. Ale dzieci były przyzwyczajone do tego, że czasem trzeba było na przykład spać w samochodzie na parkingu. Albo właśnie śpimy też pod namiotem, więc no, przyjechaliśmy w ten sposób i Francję, i Włochy, i byliśmy 2 razy na Chorwacji, więc mamy taką nomadzką rodzinę trochę.
No ja myślę, że ta włoskość się przejawia w tym, że lubimy po prostu, że jest nas dużo i lubimy spędzać czasy razem na kupie. I rzeczywiście te podróże wcale nam się nie dłużą. Ostatni wyjazd bez żadnych gadżetów elektronicznych nie tyle udało nam się przetrwać, co był bardzo mile spędzony czas, wtedy 7000 kilometrów w samochodzie, były różne gry planszowe, inne książeczki, śpiewy.
Tak, dzieci były od razu po obozie harcerskim, więc cały czas śpiewały i to w ogóle pozwoliło Weronice przetrwać tą podróż, bo ona w ogóle nie marudziła, nie jęczała, tylko była tak zainteresowana tym, co oni tam z tyłu robią. Tam była cały czas impreza jakaś się odbywała, więc albo wgrali w karty, no to wtedy emocje brały górę i rzeczywiście było nerwowo, ale poza tym.
Poza tym podróżowanie samochodem daje możliwość zobaczenia wielu
miejsc.
Ten śmiech
jest komentarzem doskonałym do tej opowieści. Ja myślę, że każdemu z nas życzylibyśmy takiej bycia taką włoską rodziną, jak rodzina Matwiejczyków.
A o tych innych aspektach to po prostu nie mówmy tutaj. Bo...
to pozostanie waszą rodzinną, waszym rodzinnym sekretem i zupełnie rzeczą osobistą. Zróbmy małą przerwę na choćby taki oddech delikatny.
Muzyczny.
Tak, muzyczny, żeby państwa jeszcze o parę ciekawych rzeczy zapytać, bo ja też na przykład jestem ciekawa, dziś tak czytałam i w sumie zainspirowałam się rozmową z Lidią Popiel, która była modelką, teraz jest bardzo utalentowaną fotografką, też pięknie patrzy na świat, podobnie jak ty, Basiu. I ona mówi tam o paru takich rzeczach, których uczyła ją mama. I jestem bardzo ciekawa, jak to jest u was. Czego wy uczycie swoich dzieci? Jakie prawdy o życiu im przekazujecie? Bo to też jest dla nas, myślę, interesujące. I o to też, chciałabym zapytać.
For me, I feel this era has been kissed, kissed, by the aura of an angry shaker list, list. Black clothing so sincere, red anger born of fear. There's nothing half as queer as today. I take a few steps back to gain perspective, perspective. And kid myself that I can be objective, objective. Watch bigotry advance, give ignorance a chance.
Rozmawiamy o czytaniu. Dzieci czytają. To dość namiętnie, chociaż jak mówił przed chwilą Łukasz, Kuba jakoś tak najbardziej
najstarszy.
Się wciągnął w czytanie. Najstarszy. 11,5-roczny.
No właśnie, może zapytajmy o taką receptę, no bo przed chwilą, jeszcze przed tą piosenką mówiliście o tym, że przejechaliście tam ponad 7000 kilometrów i nie mieliście ze sobą tabletów i telefonów. Dzieci nie oglądały bajek po drodze,
nie.
Tylko spędzały czas ze sobą. Czy to jest recepta na to, żeby po prostu spędzać ten czas ze sobą, żeby dzieci tak nie ciągnęły jednak do tych telefonów i tabletów, do takiego uzależnienia?
A pozwalacie dzieciom się w ogóle ponudzić trochę, bo mówią psychologowie, że nuda jest tak naprawdę twórcza.
Właśnie, my ich strasznie namawiamy do tej nudy, ale oni są jacyś nadaktywni i po prostu...
Ciągle chcą coś robić.
Nie chcę się nudzić.
Nie chcę się nudzić.
No właśnie, o to powiedział Tymek. Zuzia, a ty lubisz się czasem trochę ponudzić? Tak po prostu pomyśleć sobie o tak zwanych niebieskich migdałach, nic nie robiąc?
No nie wiem, chyba nie.
No właśnie, i tu mamy zgodność. A jak rodzice, czasem tamte niebieskie migdały, nie ma czasu, co? Na niebieskie migdały.
Bo ja wiem. Jest jeszcze łazienka, nie?
No, tam się można zamknąć, no. Chociaż bardzo często wtedy się pojawia pukanie i łapki pod drzwiami i zaglądanie przez otwory.
No. Oj tak, oj
jestem
tak.
Jestem specjalistą otwierania drzwi, kiedy tata zamyka. Nożem otwieramy. Nie, że ja palcami.
Rodzinne sekrety.
No i właśnie też ten moment, kiedy audycja musi się już powoli dobiegać do końca.
Nie, spokojnie, mamy jeszcze niecałe 15 minut. Jeszcze parę rzeczy z was wyciągniemy.
Dokładnie. To jest tak cudowne poznać kogoś takiego jak wy. To jest tak inspirujące, to jest tak krzepiące, powiedziałabym, że nie odpuścimy sobie tak szybko, Basiu, wiesz? Ja teraz pozwolę sobie zacytować Lidię Popiel. Ona opowiada tak. Dostałam od mamy takie wytyczne. Nie kłam, nie gadaj za dużo, słuchaj tego, co mówisz. Jakieś takie ludzkie drobiazgi, które robią z ciebie według mnie dobrego człowieka, bo moja mama jest po prostu dobrą kobietą. Nauczyła mnie szacunku dla drugiego człowieka. Jak to jest u was? Bo rzeczywiście, no samo życie to są takie zwyczajne historie, zwyczajne sytuacje, ale są też takie rzeczy, które dzieciom się po prostu przekazuje, bo się chciałoby, żeby one to miały, żeby one to ze sobą niosły w życie. Macie też takie rzeczy, takie,
na pewno,
takie teksty?
Na pewno jest dużo interakcji z uwagi na to, że jest nas dużo. I oczywiście w naszej rodzinie są i dziewczyny, i chłopaki, więc emocje bywa, że biorą górę. I to, czego staramy się ich nauczyć, to na pewno to, żeby uczyły się życia w domu, ucząc się szacunku do siebie nawzajem, wspierania się nawzajem. Też mogli czerpać z tego później w dorosłym życiu i poza domem, w szkole, wśród przyjaciół, znajomych, wszędzie. I wydaje mi się, że kluczem jest rozmowa. Kluczem jest rozmowa i to, żeby móc się zatrzymać na chwilę i poświęcić te krótkie chwile, bo na pewno nie oszukujmy się, niech nikt ze słuchaczy nie pomyśli, że jesteśmy tak super zorganizowani, że godzinami zastanawiamy się, co robić.
Ale też specjaliści mówią o jakości jakby tego czasu,
jakość. To, że zatrzymujemy się, że nie rozmawiamy w tym czasie przez telefon, że nie patrzymy za okno, tylko poświęcamy rzeczywiście czas tylko tej jednej osobie konkretnej. Staramy się na co dzień wprowadzać i realizować. Lepiej lub gorzej, ale myślę, że generalnie wychodzi.
Kto jest specjalistą od rozmawiania? Oboje rodzice?
Oboje,
czy jakoś dzielicie?
Tak? Myślę, że razem gdzieś tam. No, znaczy my też jesteśmy wierzący, więc myślę, że to jest coś, co jest dla nas ważne, że bardzo, żeby nasze dzieci miały gdzieś takie zaufanie, że nie są na tym świecie same, że jest ktoś, kto im zawsze przebacza i też właśnie jakby na to kładziemy duży nacisk, żeby oni też sobie nawzajem przebaczali, że naprawdę często jest tak, że zawodzimy siebie nawzajem, że nie jest tak możliwe, żebyśmy zawsze byli tym 100% dobrem dla drugiego człowieka, tak? Więc staramy się, żeby oni po prostu mieli ten moment w ciągu tygodnia, żeby mogli się tak szczerze przeprosić, no i my ich przepraszamy. Myślę, że bardzo często, bo jako rodzice niestety... Właśnie jak Weronika skomentowała, no bardzo często myślę, że zawodzimy ich oczekiwania i też no nie jesteśmy tymi rodzicami na medal.
Tato, jesteście.
No i właśnie. I to jest to, bo ja teraz chciałam zapytać, no jak
myślę, to
jest?
Ważne, żeby siebie po prostu przepraszać, sobie wybaczać, nie? Bo taka codzienność w tempie, w jakimś też takim ciśnieniu, które jest z każdej strony nas wywierane, nie? To jednak to jest ważne, nie? Żeby móc się zatrzymać i gdzieś tam autorefleksję jakokolwiek zrobić, nie? Na swój temat.
Zuzia, może to jakoś skomentujesz, proszę? Możesz skomentować to, co mama powiedziała z tym medalem?
No. Za, no są, bardzo nawet.
Na medal, nie?
Tak, na medal, bardzo. Ja też mogę tak powiedzieć, bo na obozie się rozpłakałem po prostu tydzień bez rodziców. Akurat też zbiłem sobie nos. I na obozie to często na labie chodziliśmy do piguły, no bo fajnie z nią było rozmawiać.
Piguła to jest obozowa pani pielęgniarka. Nazywana tak serdecznie i czule przez harcerzy.
I to, no Forte nie pozwalał dzwonić na, kiedy indziej niż na labie.
I drużynowe.
I ja się rozpłakałem wtedy. Wtedy Ashley mi akurat...
Jedna z drużynowych.
Tak, pozwoliła mi zadzwonić do rodziców. Nie mogłem za dużo gadać, no bo wtedy był alarm taki, jakby się palił obóz. To jest taki alarm. Mamy ten drogę ucieczki. A to był akurat taki próbny.
Tak by sprawdzali, czy dacie sobie radę w sytuacji, gdyby coś się odpukać zdarzyło.
Ale kto cię pocieszał w czasie, tak jak było ci smutno? Kto z tobą tam siedział i dzwonił do mamy? Kuba.
No też.
Czyli brat. Czyli starszy brat. Mhm. No.
Ja też dosyć tęskniłam, bo na obozie miałam gorączkę i skręconą kostkę, więc
Ale my i tak polecamy obozy harcerskie.
Było wesoło, było super. No i było fajnie. Znaczy nie udało mi się zdobyć miczka, ale prawie dałam radę. Jeszcze
noc tylko. Co to jest? Co to właśnie jest?
Milczek, milczek to jest cała doba nie mówienia nic.
Naprawdę?
I są prawie tacy... zdałam, tylko że jeszcze jedna noc i bym zdała. Ale i jakoś tak radę. Właśnie miałam gorączkę, to musiałam tam powiedzieć, co tam jest i właśnie dlatego nie zdałam niestety, ale było dobrze.
A byli tacy, co dali radę całą dobę? Się nie odzywać?
Nie. Na razie takich nie ma. No ja nie przestałem lubić harcerstwa przez to, że zbijałem sobie tylko nos.
Prawda? Bo
to akurat był mój drugi obóz. Teraz,
A teraz jedziecie na kolejny?
Za rok.
Aha, no tak.
I wtedy właśnie przechodzę do harcerzy. Do harcerek. I wtedy będą 2 tygodnie...
Dwa tygodnie poza domem?
Tak.
Wyobrażasz sobie?
W lesie ostatnio mieliśmy obóz. Aha. Znaczy, w zeszłym roku mieliśmy w górach.
To daleko.
Ja jestem po prostu... Zastanawiam się, bo teraz chciałabym dzieci zapytać. Powiedzcie, kochani, co najbardziej lubicie robić tak całą rodziną? Bo wy jesteście tak fajnie, bo tam jest pół na pół, nie? 3 chłopaków i 3 dziewczyny, więc to jest idealny po prostu układ. Natomiast jak jesteście razem, to co najbardziej lubicie robić razem? Tak po prostu całą tą włoską rodziną?
Lubimy grać w planszówki i po prostu tak być ze sobą cały czas.
I spać w namiocie.
W domu śpicie w namiocie? Czy jak wyjeżdżacie?
To raz się zdarzyło.
Raz się zdarzyło, ponieważ ja nie mogłam jechać na mój pierwszy biwak w życiu, to
trochę
mi, bo zachorowałam, trochę przykro mi było i rodzice kupili namiot i rozstawili w salonie i
w dużym pokoju
i mogłam tam spać z Tymkiem.
I Kubą.
I Kubą też.
Tak.
Wtedy jeszcze Weroniki nie było na świecie.
Nie. A no właśnie, opowiedzcie mi trochę o tej swojej siostrze, bo jak my się poznaliśmy te chyba 2 lata temu, to Weroniki jeszcze nie było wtedy na świecie. I pamiętam, że któryś z was powiedział, że tak.
Ja.
Właśnie, Zuzia, ty tak powiedziałaś, że bardzo chciałabyś mieć jeszcze jedno.
Siostrę.
No i masz.
No i jest. Czy ona jest waszym takim trochę pieszczochem, takim...
Trochę tak.
Opiekujesz się, tak potrafisz się zająć Weroniką?
No bardzo lubię to zajęcie, bardzo lubię się z nią bawić.
A w co się bawicie?
No prawie ze wszystko. W rozwalanie kart czasami nawet. Że po prostu bawimy się, lubimy sobie po prostu ze sobą się bawić. Tak. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
Być ze sobą, opiekujesz się nią po prostu, coś tak. Mi się zdaje, jako starsza siostra. To jest bardzo ważne stanowisko, starsza siostra. Wiesz o tym, nie? Starszy brat to też jest bardzo ważne. A fajnie mieć starszego brata, bo ja zawsze chciałam mieć starszego brata, ale jednak byłam starszą siostrą.
Bardzo nawet.
Mhm. Powiedz, czego się uczysz od Kuby, jak jesteście razem?
Nie.
Jak to jest, ty i Kuba? Starszy brat jest dla ciebie autorytetem?
Mogę po prostu od niego się dużo uczyć o byciu dobrym, miłym ten i w ogóle. Uczy mnie wszystkiego, takich rzeczy, wszystkich nawet dobrych.
I nawet dobrych.
Nawet dobrych też. No to całe szczęście, że jeszcze te dobre są.
Jakieś
trudne rzeczy, tak?
Najczęściej w szkole.
Zdaję w obronie.
No. Zdarzało się? Zdarzyła się taka sytuacja, że musiał stanąć
w obronie? No, tak. Porozmawiać z kimś na przykład.
O, taką rozmowę dyscyplinującą obycz. I Kuba to zrobił. Dla ciebie.
Tak.
Pewnie cię kocha bardzo, co? Coś mi się zdaje. Tak to jest.
No i na obozie też była taka wędrówka. Mi 20 kilometrów zaliczyliśmy.
No to ładnie.
Wtedy Zuzia nie mogła pójść, ale Kuba zaliczył 50.
Wow.
I spał na hamakach. Daleko od naszego obozu.
To jest do tego jeszcze bardzo odważny.
Ale nie sam, całą drużyną.
No tak, tak, tak.
No ale i jest był. Kilka drużyn. Ja niestety nie mogłam iść na wędrówkę. No. I potem fajnie było na tym obozie. Było dużo zabaw.
I w ogóle lubicie, a macie jakieś takie ulubione koleżanki, kolegów, którzy was na przykład odwiedzają i wtedy jest dopiero szaleństwo w domu?
Tak.
O, tak.
I też była taka... dwie przyjaciółki.
A, proszę bardzo.
I były też takie, taka gra terenowa, że każda drużyna miała zapałki. I jak się dotknęło drużynowego, to się dostawało ten, a trudno było kocankę, ale my najbardziej kocankę.
Czyli nastrożeń żeńskich.
No, i kocanka miała na początku 17, ale potem Atlantyda, czyli my, zaatakowaliśmy ich i nie mieli szans. I mieliśmy remis z Skorpionami, czyli taką drużyną raczej chłopacką. Chłopacką, bo tam chłopacką, nie ma żadnej dziewczyny.
Same chłopaki po prostu.
Wy jesteście tak bardzo blisko ze sobą i spędzacie czas raczej bez wszystkich takich urządzeń,
gadżetów
i tym podobnych. I ja podsłuchałam, że macie też w domu drzewo genealogiczne. Tak? Opowiecie mi troszeczkę o tym, co to jest właściwie to drzewo i co tam na nim jest rozrysowane.
Tam mamy bardzo dużą część rodziny zapisaną. Po kolei od najmłodszego do najstarszego.
Fascynujące, pasjonujące. Słuchajcie, na koniec audycji, bo czas nam się niestety skurczył bardzo, przeczytam coś, co napisał pan Andrzej. Posłuchajcie, kochani. Tak sobie słucham was pracując i, że tak powiem, gęba sama mi się śmieje. Pozdrawiam fantastyczną rodzinkę i życzę powodzenia. I to jest piękna puenta.
To
jest piękna puenta do naszego spotkania.
To ja jeszcze podpowiem, że to Basia, Łukasz, Matwiejczykowie, ich dzieci, Zuzia, Tymek, Weronika i Kuba, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, który jest teraz na zajęciach z żeglarstwa, na regatach.
Dziękujemy bardzo, że byliście z nami.
Dziękujemy pięknie.
Magda Manasterska
i Beata Szewczyk.